Mysz pewnie chciałaby, żebyśmy wspomnieli o ankiecie, którą w tym momencie prowadzimy.
Tak, ja to jeszcze znowu będę musiał wyciąć i włożyć na początek, ale tutaj też wspomnimy o tym, że pójdźcie pod adres podsłuchane.pl/ankieta24. I tam jest ankieta dotycząca Patronite'a Podsłuchane, który w tym momencie jest Patronite'em sesji na podsłuchu, ale chcielibyśmy nagrywać więcej podcastów, w związku z czym myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby to się stało rzeczywistością, więc chcielibyśmy poznać waszą opinię. Ankieta składa się dosłownie z bodajże 4 pytań i jednym okienkiem na dodatkowe komentarze, więc to naprawdę nie zajmie wam dużo czasu, a nam może bardzo pomóc, więc zachęcamy.
Chcemy wiedzieć, czego chcecie słuchać zasadniczo.
Dokładnie.
Droga publiko, serdecznie zapraszamy do 52. odcinka Gorących Krzeseł, najlepszego polskiego podcastu o grach komputerowych i stolarstwie. Ja jestem Krzysiek Celan, a ze mną przy kamerze i mikrofonie jest Kamil Borek.
Jestem w czapce.
To prawda. Słuchacze podcastu nie mogą tego stwierdzić, ale jeśli słuchacie podcastu na YouTubie, jak najbardziej możecie teraz obserwować czapkę Kamila. Madaszek.
Nie miałem czasu umyć głowy.
Zebraliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o grach superbohaterskich, konkretnie o bardzo konkretnym i dającym się obiektywnie zmierzyć pytaniu, co sprawia, że grając w grę superbohaterem mamy poczucie, że gramy superbohaterem?
Mhm. I pewnie, na pewno nikt nie będzie się z nami kłócił na temat naszych opinii, to będą zupełnie obiektywne i niekontrowersyjne rzeczy.
Miarodajne fakty, oczywiście.
Tak jest.
I pewnie jeśli słuchacie tego odcinka krótko po tym, jak go nagraliśmy, czyli w połowie lutego 2024, myślicie sobie, no tak, Suicide Squad Kill the Justice League właśnie wyszło, a przecież tam od lat się mówiło, że wzięli strzelca wyborowego, zwariowaną akrobatkę, człowieka rekina i Australijczyka, który rzuca wybuchającymi bumerangami i dali im wszystkim karabiny. Tak, owszem, znaczy ja nie grałem. Kamil, grałeś?
Nie, i o ile to nie wyjdzie na Game Passie i akurat nie będę miał nic lepszego do roboty, to jakoś się nie zbieram.
Tak, więc to jest tylko szczęśliwy zbieg okoliczności, że ten temat przyszedł mi do głowy akurat teraz, kiedy ta gra miała premierę. Nie, głównie dlatego, że jestem już po drugim z 3 aktów Midnight Suns, gry, o której Jake Solomon, główny twórca mechaniki i tak dalej, powiedział, że wszyscy spodziewali się, kiedy ogłosiliśmy, że my Firaxis robimy grę o superbohaterach Marvela, wszyscy spodziewali się X-Coma z superbohaterami. I my też się tego spodziewaliśmy. Wyszliśmy od tego założenia. Ale potem dotarło do nas, że to oznacza, że Kapitan Ameryka będzie rzucał tarczą, mając 70% szansy na to, że trafi. I jeśli będzie pudłował co kilka tur, to będzie mało superbohaterskie. Dlatego zrobiliśmy Midnight Suns, żeby gracze poczuli, że grają faktycznie superbohaterami. Kamil, mam 40 godzin na liczniku w Midnight Suns i moim zdaniem oni kompletnie polegli w tym, żeby ta mechanika sprawiała, że czujemy, że gramy superbohaterami. Wiem, że ty wbiłeś w tę grę jeszcze więcej niż ja. Ty ją przeszedłeś?
Nie.
Jak długi jest ten trzeci akt?
Znaczy, nie wiem też, jak bardzo ty się zagłębiałeś w eksplorowanie tej katedry, czy jakkolwiek oni to tam nazywali, i terenów okolicznych.
Odblokowałem 2 magiczne zaklęcia pozwalające na dalszą eksplorację i nie wiem, czy mogę już odblokować 2 kolejne, czy to jest dopiero w trzecim akcie. Jeśli mogę, no to najwyraźniej przestałem eksplorować.
Znaczy... Nie powiem ci teraz, bo nie pamiętam aż tak dobrze, ale po prostu ja za każdym razem eksplorowałem, aż się upewniłem, że wyeksplorowałem wszystko. Więc to prawdopodobnie
to
dodało parę godzin.
Robię.
No właśnie. Okay. Tak, to jest przejdziemy potem do głównego tematu odcinka, ale chciałem powiedzieć, skoro jesteśmy przy Marvel Midnight Suns, to nie będzie recenzja Midnight Suns jako taka, ale chciałbym powiedzieć, że całe to eksplorowanie tego terenu przy... dla tych, którzy nie grali. Oprócz tego, że masz grę taktyczną, to pomiędzy misjami masz teren zakonu
bazy. To jest bazy. Opactwo wyrwane z fikcyjnego europejskiego państewka i zamknięte w kieszonkowym wymiarze.
Tak. I to, tam można sobie porozmawiać z innymi bohaterami pomiędzy misjami, upgrade'ować karty, umiejętności, różne tego typu rzeczy. Ale też możesz wyjść z tego opactwa i eksplorować okoliczne tereny. I to jest przyjemne, ale w bardzo kompulsywny sposób. W taki sposób, że dla kogoś takiego jak ja to sprawia, że jakby właśnie czuję potrzebę, żeby mieć pewność, że wszystko, co tam jest do znalezienia, znalazłem, bo tam znajduje się rzeczy, które mają wpływ jakby na... Nie pamiętam, czy upgrade'owanie rzeczy, czy tego typu rzeczy, jakieś tam surowce, zasoby się zdobywa i tak dalej, więc chcę mieć pewność, że wszystko zdobyłem, co mogłem. Ale to znaczy, że nie gram w grę. I to zajmuje wiele godzin. I to jest teraz, po prostu taki kompulsywny element, który... I kiedy w niego gram, to jest przyjemny, a potem jak kończę, to mam takie... Po co ja spędziłem te godziny na tym wszystkim? Jakby tylko i wyłącznie po to, żeby w jaszczurzym muszczku coś mi się zrobiło, ale to absolutnie nie wpływa na moją przyjemność z gry, a tylko ogranicza.
Tak, więc ja się zastanawiałem nad tym, co myślę o Midnight Suns, czemu myślę to, co myślę, i sformułowałem kilka takich kategorii, czy też rzeczy, które wpływają na to, jak myślę o grze superbohaterskiej. Sprowadziłem to do 6 pytań. O co chodzi w grze? Jak postać walczy? Z kim walczy? Jak postać się porusza? Gdzie się porusza? I jak wygląda przy tym wszystkim? Teraz, ponieważ Midnight Suns był tu moim negatywnym przykładem do praktycznie wszystkich tych kategorii. Nie wszystkich. Kłamie, nie wszystkich. Ale do większości z tych kategorii, więc chcę zacząć od dobrego słowa na temat Midnight Suns, bo wbiłem w nie 40 godzin i ja mam szczery zamiar tę grę skończyć. Ona jest fajna na wielu poziomach. Ta warstwa taktyczna, ona mnie nie zachwyca, ale jest w porządku. Jest taka, że wbiłem 40 godzin w grę, mogę to robić dalej. Nie mam z tym problemu. Moim zdaniem to się wykłada dopiero na tym, kiedy myślę, czy faktycznie mam poczucie, że steruję drużyną superbohaterów. Absolutnie nie. A czemu? O tym zaraz. Ale ponieważ Midnight Suns był do moim negatywnym przykładem przez większość tego odcinka, więc najpierw chcę zacząć od dobrego słowa, bo ta gra robi wiele rzeczy dobrze. Dotyczy tego, że Ziemia jest na skraju końca świata i apokalipsy, bo oto obudziło się pradawne zło, matka demonów Lilith, która nie tylko chce sprowadzić demony na świat i jakąś ciemność, ale jeszcze sprzymierza się w tym celu z Hydrą. Więc oto Avengers zostają przytłoczeni, bo nagle szeregowi żołnierze Hydry są w stanie tłuc się z nimi jak równy z równym, bo są wzmocnieni demoniczną magią i infuzją gamma, bo opełtany Bruce Banner pomaga Lilith, więc oni wszyscy są takimi ćwierć Hulkami, no 1/16 Hulkami, no 1/32 w Ameryce to się liczy, w każdym razie. Więc Avengers są kompletnie przytłoczeni. Doktor Strange wzywa więc na pomoc swoją starą znajomą, postać o imieniu Caretaker, czyli opiekunka, która opiekuje się tytułową drużyną Midnight Suns, a to jest banda, znaczy, to jest grupka nastolatków i Blade, którzy zajmują się walką z demonami, wampirami, ciemnymi siłami i tak dalej. I potem bardzo duża część gry jest o tym, że tak, te dwie grupy muszą pracować razem, ale bardzo duża część gry jest o ich wzajemnym konflikcie. O tym, jak to Midnight Suns czują się zepchnięci na bok i niedoceniani przez Avengers, niemalże zaszczuci, mają wrażenie, że tamci to palanci i dyletanci, którzy nie mają pojęcia, z czym się mierzą. I to jest wszystko super. Jakby tacze już to, co się dzieje między postaciami. W ogóle to, jak postaci są przedstawione w tej grze, bardzo mi się podobają prawie wszyscy, bo to nie są filmowe wersje. Twórcy bardzo dużo czerpali z komiksów pod względem ich historii, charakterów, zachowań, dialogów. Jakby ta gra jest tak daleka od typowo jakby tego, jak się pisze filmy MCU, gdzie jakby możesz podmienić, kto wygłasza dany dowcip. Jakby w Midnight Suns nigdy nie pomylisz Tony'ego Starka z Doktorem Strange'em. Jakby są kompletnie inaczej pisani. To, że Tony Stark jest tym szybko gadającym, dowcipkującym geniuszem, w tej grze on wszystkich drażni, on wszystkim zachodzi za skórę. Ludzie go nie lubią przez to, jakim jest dupkiem. Jakby to jest wszystko spoko. Nie pasuje mi growa interpretacja Scarlet Witch, ale na razie poznałem ją krótko, w sensie wydaje mi się nijaka. Nie pasuje mi growy Deadpool, bo jest bardzo lol random, a to nie jest to, za co lubię Deadpoola w niektórych wydaniach. Storm jest trochę nijaka, ale Storm w ogóle nie maszczał się do adaptacji. Jakby chyba nie było nigdy dobrej adaptacji komiksów. W sensie Storm nigdy nie wypadła dobrze w żadnej adaptacji.
Ja się nie wypowiem, bo te trzy postaci, które wymieniłeś, to ja ich nawet nie spotkałem, bo to wszystko...
Deadpool i Storm są z DLC, Scarlet Witch odblokowujesz na koniec drugiego przed końcem drugiego aktu, ale późno.
Może nie pamiętam w takim razie Scarlet Witch, może ją odblokowałem, ale nią nie grałem.
Znaczy, jeśli skończyłeś drugi akt, musisz mieć Scarlet Witch, bo inaczej się nie da.
Nieważne.
Więc jakby od strony fabuły to jest wszystko super. To, że ta gra... To jest koniec świata. Tak, ale on tak pełza powolutku, więc nasi bohaterowie codziennie wieczorem mają czas, żeby posiedzieć w barze, napić się, zagrać w karty, zagrać na konsoli. Wieczorek filmowy pewnie, chętnie. Czy ja teraz kolej? Kto wybiera? To jest zasadniczo akademik z Fire Emblem, tylko z superbohaterami i to wypada super. Jakby komiksy superbohaterskie, o ile nie sięgasz po zamknięty tomik, nie wiem, Zabójczy Żart czy coś tam, jakby 3/4 z nich to są telenowele. Mm-hmm. Więc ten aspekt relacji interpersonalnych to jest strasznie ważne w tych historiach i ta gra robi to świetnie. Przy tym wszystkim mamy w niej własną postać, Imć Hunter, która jest dziecięciem Lilith, poległym 400 lat temu, ale na początku gry wskrzeszonym, żeby poprowadzić naszych bohaterów do boju w walce z mamusią. I tu gra cierpi trochę mocno na syndrom cudownego głównego bohatera, bo jakby ja jeszcze kupuję to, że Hunter zostaje dowódcą tych połączonych drużyn, no bo jakby całe życie Hunter był... prowadziło do tego, żeby walczyć z Lilith. Faktycznie zda się na tym jak mało kto. Ale to jak w dialogach wszyscy proszą cię o radę, chcą znać twoje zdanie, są ci nie bardzo wdzięczni za wszystko, co robisz i powiesz i to, że pachniesz jaśminem, jakby trochę przesadzają twórcy w tym wszystkim. Ale to jest jakby drobiazg. Jakby od strony tego, co dzieje się pomiędzy misjami, Midnight Suns podoba mi się bardzo. Minus może eksploracja opactwa, bo nie robię tego. A na pewno nie w takim stopniu, żeby wszystko tam znaleźć i odblokować. W każdym razie chciałem powiedzieć dużo dobrego o Midnight Suns, bo kurczę, lubię tę grę. Co jakby odhacza nam pierwsze pytanie. O co chodzi? Moim zdaniem fabularnie Midnight Suns jak najbardziej spoko. Jakby to jest komiksowa historia, tutaj mamy komiksowych bohaterów i ich relacje, to wszystko działa. Natomiast mechanicznie to jest turowa gra taktyczna, w której każda postać ma talię kart, talię 12 kart, które łączą się w jedną wspólną, więc każdą walkę rozpoczynamy z talią 36 kart, z których ciągniemy na rękę, nie pamiętam, 5 bodajże. W związku z czym możemy mieć tury, gdy nie będziemy mieć karty dla jednej z naszych trzech postaci, zawsze do walki idą trzy postaci. Z bardzo, bardzo, bardzo nielicznymi wyjątkami. I te ataki, znaczy ataki, te karty pozwalają nam zaatakować, wzmocnić naszą obronę, przesuwać przeciwników na planszy. I mój problem z grą, moje wiele problemów z grą, sprowadza się do tego, jesteśmy w kategorii jak postać walczy, jakby kto pytał, sprowadza się do tego, że te postaci gubią jakieś swoje indywidualne cechy i charaktery w tym wszystkim? Bo tak, każda postać ma własną talię złożoną z zupełnie unikalnych dla siebie kart, więc Storm będzie walić piorunami, Wolverine będzie siekał pazurami, Kapitan Ameryka ma tarczę. Tylko że to nie są unikalne mechaniki, które dla nich zaprojektowano. To jest tylko dekoracja, tapeta, bo mechanicznie ataki sprowadzają się do tego, czy karta bierze na cel jednego przeciwnika, obszar, ewentualnie pomiędzy jest jeszcze chain, czyli łączenie w łańcuszek, że atakujesz jednego i potem wybierasz w ograniczonym zasięgu drugiego, czasem trzeciego i czwartego. Tylko że to oznacza, że na pierwszy rzut oka masz, no dobrze, no to jest Blade, on nie ma ataków obszarowych, on ma miecz i pistolety. Ale ma ataki, które idą w łańcuszek, więc różnica polega na tym, czy atakuje obszar w kształcie kółeczka, czy z zygzakiem zaatakuje czterech. Ale i tak może zaatakować czterech, jakby to jest bardzo mała różnica.
Tak, a przy tym różnica pomiędzy Blade'em a Kapitanem Ameryką też jest jakby sprowadzona do tego, jak dużo kart dotyczących chainowania mają obie postaci. Jakby Kapitan Ameryka ma ich trochę więcej, bo ma tarczę i ta tarcza może trafiać paru przeciwników po kolei i też ma trochę więcej kart dotyczących, nie wiem, obrony czy obrony innych sojuszników. Ale w żadnym wypadku nie mówimy o jakiejkolwiek specjalnej mechanice, która jest wyjątkowa dla danej postaci.
Tak, i to jest dla mnie o tyle niepojęte, to za dużo powiedziane. Każda postać w tej grze ma swoją unikalną cechę. Problem w tym, że w, nie wiem, 13 przypadkach na 16, licząc postaci z DLC, to jest po prostu pasywny bonus. Każda postać ma swój pasywny bonus. Plus 50 do czegoś tam. Szansa 25% na dociągnięcie dodatkowej karty. 10% szansy na to, że zada krwawienie atakując przeciwnika. Nudne, pasywne, w cholerę nudne.
Tak, no bo te pasywne bonusy mają być też sprzężone z tym, właśnie na co jest nastawiona talia danego superbohatera. No ale to jest właśnie znowu to, że mówimy tylko o tym, że Blade jakby ma umiejętności nastawione na krwawienie i zadawania większych obrażeń, jeśli ktoś krwawi, tego typu rzeczy. W związku z czym ma też pasywny bonus do tego, żeby zadać krwawienie, co ma jakby zachęcić cię do korzystania z tych konkretnych kart, jakby wyznaczyć kierunek tego, jak grać tą postacią. Ale po pierwsze nie musisz, a po drugie innymi postaciami też możesz tak grać. To jest kwestia tylko tego, jak sobie ustawisz ten deck. Po prostu gra cię do tego zachęca, ale nie nadaje tym bohaterom jakby takiego inherentnego charakteru.
Tak, co więcej te bonusy, które te postaci mają... Znaczy, ta gra traktuje Blade'a jako wampira. W sensie on tutaj pije krew, bo to jedyny sposób, żeby jakby jego umiejętności miały jakiś sens. Jakby jego karty... Możesz dać jego kartom umiejętność kradzieży życia. Jakby, no najwyraźniej się napił po drodze. Iron Man, jeśli zużyjesz opcję odrzucenia karty, żeby pociągnąć ją jeszcze raz na kartę Iron Mana, to zamiast ją odrzucić, ona dostaje dodatkowy efekt. Jakby, bo on jest majsterkowiczem i geniuszem i improwizuje rozwiązania? Mogę sobie dopowiedzieć, że to o to ma tutaj chodzić. Storm, karty Storm mają umiejętność następna tura. Jeśli nie zagrasz ich w tej turze, to w następnej turze robią się trochę silniejsze. Nie mam pojęcia, jak to się odnosi do Storm, bo burza się zbiera?
Właśnie to samo sobie pomyślałem, ale tak, to jest taki bardziej tematyczny jakiś taki związek niż związany z tym, co dana postać robi, jakby jej moce.
A to jest dla mnie rozczarowujące o tyle, że są w tej grze dwie postaci, które mają fajny, unikalny element. Captain Marvel, która nominalnie to jest po prostu pasywna umiejętność. Kiedy zagrywasz jej karty, jeśli zagrasz bodajże trzy jej karty, to ona ładuje w sobie moc Binary. To jest coś z głębokich komiksów z lat 80. Nie musicie się przejmować. W każdym razie jej moce przybierają jeszcze potężniejszą formę i kiedy ona jest Binary, to zadaje obrażenia zwiększone bodajże o połowę, ale ten status jej spadnie, jeśli otrzyma obrażenia. Nie w blok, tylko w swój pasek życia. I to jest spoko, to jest fajne, jakby ładujemy ją, dajemy jej blok, najlepiej jeśli w drużynie jest postać, która może dać blok sojusznikowi. I teraz no, Carol Danvers ma jakieś ataki obszarowe, jakby okej, jak równie promieniem będą z Binary, to oczyszcza pół planszy. To jest spoko, to jest Captain Marvel. I jest Magic, która jej pasyw jest taki, że ma tam 10% szans, żeby wygenerować w ręce kartę portalu, którą zagrywamy za darmo, stawiamy portal w dowolnym miejscu na mapie i jeśli Magic kogoś przepchnie, czy to swoimi kartami, czy podstawową umiejętnością, tutaj po prostu każda postać może w ramach ruchu wbić z bara w przeciwnika, żeby go przepchnąć, to jeśli Magic kogokolwiek rusza lub przepchnie, to ta postać wylatuje z tego portalu, co pozwala na przykład postawić portal przy, nie wiem, jeśli na mapie jest boss, którego musimy zdjąć, ale na przykład on jest chroniony, to jeśli rykoszetujemy kogoś, to on się wbije w bossa, zada mu obrażenia pomimo tej ochrony, tego typu, jakby można zacząć kombinować. Więc Binary i portale Magic są fajne. Szkoda, że pozostałych 14 postaci tego nie ma. Mm-hmm. Reszta to są naprawdę nudne pasywy.
No tak, to brzmi strasznie negatywnie.
Znowu, ta podstawowa gra taktyczna, ta podstawowa karcianka, ona jest w porządku. Jakby oceniałbym ją lepiej, gdybym nie grał w Trials of Fire, które było indie taktyczną grą RPG karcianą z bardzo podobnymi pomysłami, które realizowała dużo lepiej. To wtedy jakbym nie wiedział, że da się to zrobić dużo lepiej, to nie byłbym tak surowy względem Midnight Suns.
Tak, ja też mam takie wrażenie, że no ta gra trochę cierpi na tym, że no jakby jest grą na kilkadziesiąt godzin jakby linearną, w związku z czym musi być zbalansowana pod kątem tych mechanik. Jakby nie bardzo może ci pozwolić, to nie może być Slay the Spire, gdzie możesz stworzyć talię, która po prostu jest tak potężna, że nic jej nie może zatrzymać, jeśli akurat dobrze dobrałeś karty. Bo gdyby ci na to pozwoliła, to byś grał tą talią potem do samego końca przez kolejnych 20-30 godzin. No a to by było mało satysfakcjonujące. Więc jakby sama struktura gry jakby powoduje, że to nie może być zbyt szalone. W związku z czym nigdy nie możesz się poczuć zbyt potężny. No i w związku z czym trudno jest się poczuć jak, wiesz, superbohater. No.
Znaczy, wiesz co, ale ja nie potrzebuję, żebym... Do pewnego stopnia potrzebuję, zaraz do tego wrócę, ale ja tu nie potrzebuję,
nie
żeby
cały czas.
Tak potężnym, żeby rozwalić całą grę, ale ja potrzebuję, żeby... Dobrze. W tym odcinku będziemy porównywać trochę pierniki do wiatraków, bo wiesz, teraz krytykuję Midnight Suns, żeby za pół godziny do godziny przejść do Spidermana Insomniaka i mówić, co ta gra robi dobrze, podczas gdy jedna jest drużynową grą taktyczną, a druga jest grą akcji z otwartym światem o pojedynczej postaci. No ale po prostu w mojej głowie to nie wydaje się aż tak trudne, żeby te postaci miały swoje unikalne umiejętności. Jakby Kapitan Ameryka ma tarczę. Nie czujesz tego, że on ma tarczę w tej grze. Jakby on powinien mieć rodzaje ataków, gdzie wiesz, wyznaczasz tor i ten tor rykoszetuje, bo odbija tarczę od przeciwników. Ale nie ma czegoś takiego. Inaczej. A może jest. Mało gram Kapitanem Ameryką. Może jak odblokuję jego najlepsze karty, to faktycznie tam coś takiego jest. To wtedy mała errata, to wtedy ten podstawowy mechanizm powinien być w jego podstawowej talii, żeby ci to pokazać na samym początku, jak to będzie wyglądało.
Ja też jakby nie mówię o tym, że to jakby ma być... Bo jakby istotą superbohaterstwa nie jest to, że jesteś superpotężny. To jest bardziej to, że jakby... Tylko, że to jest właśnie, w Slay the Spire masz taką rampę, po której się wspinasz, na zasadzie, że na początku te walki są bardzo trudne, po czym jak już twoja talia zaiskrzy, jakby znajdziesz ten jeden element, który sprawia, że ona się staje potężna, to natychmiast to odwraca losy walki. I to jest takie bardzo super bohaterskie, na zasadzie, że jakby walczysz, ta walka jest trudna, ale odnajdujesz w sobie tę siłę, pokonujesz wroga jakby z super mocą.
Co ciekawe, ten efekt kuli śnieżnej, że im lepiej ci idzie, tym dużo, dużo lepiej ci idzie i masz dużo prościej, jest nieodrodną cechą XCOM-ów. I moim zdaniem można by zrobić grę taktyczną o superbohaterach z procentowymi szansami na trafienie, w której wciąż czulibyśmy się jak superbohaterowie. Najprostsze rozwiązanie to, żeby to była gra o grupie początkujących superbohaterów, którzy faktycznie po prostu muszą się tego nauczyć, ale w konwencji Midnight Suns można by to zrobić, że procentowa szansa trafienia, że celność naszych bohaterów i skuteczność zależy od tego, jak zżyta jest drużyna. Jakby robisz dokładnie tę samą grę, w której oni muszą pokonać swoje konflikty i się zaprzyjaźnić, żeby być skuteczniejszymi na polu walki.
Okej, okay, tu mnie podprowadziłeś pod coś, co wspominałem ci, że i tak mam zamiar o tym mówić, ale ja teraz gram dużo w Like a Dragon Infinite Wealth, znany też jako Yakuza 8 chyba na tym etapie.
Nie, no oni zrezygnowali z nazwy Yakuza, która i tak była tylko na zachodni rynek wykorzystywana.
Tak, ale jakby de facto jest to ósma część jakby w serii Yakuza, tak jak jest znana. Bo poprzednia część to była Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7, a to jest jakby Like a Dragon Infinite Wealth, ale de facto to jest Yakuza 8. Ale tak, rozumiem, o czym mówisz. I to jest, odkąd właśnie seria przeszła jakby w tryb Like a Dragon i zmieniła głównego bohatera. Główny bohater jest zasadniczo nerdem, który grał dużo w Dragon Questa i tam jak walczysz z przeciwnikami, to on sobie wyobraża, że ci przeciwnicy są dużo bardziej dziwni niż tak naprawdę są w rzeczywistości. Jak zaczynasz walkę, to widzisz, jak ci zwykłe oprychy, których spotkałeś, nagle zmieniają się w dziwolągów. Ale ta gra ma też takie mechanizmy, że właśnie tam masz drużynę. I to jest jakby taki element, który odróżnia Like a Dragon od poprzednich części, od Yakuzy. Że Ichiban, główny bohater Like a Dragon, jest postacią, która jest takim bufonem, który... Polskie słowo?
Tak, mamy słowo tak, bufon.
Który wierzy w ludzi, chce im ufać, i przez to oni zaczynają ufać jemu i zaczynają doceniać go i potrzebuje ludzi wokół siebie, żeby być lepszy.
Tylko po polsku bufon to jest ktoś zadufany w sobie. Nie wiem, czy to jest najlepsze określenie kogoś, kto wierzy w ludzi i tak dalej.
Dlatego się chyba na tym zatrzymałem. Ale jest takim... Powiedzenie, że jest idiotą, to za dużo, ale jest po prostu taki trochę... Jest naiwny.
Nieogarnięty.
Tak, trochę nieogarnięty, trochę naiwny. Ale ma dobre serce. I właśnie jedną z mechanik jest to, że masz więzi z resztą członków drużyny i im wyższa więź, tym na przykład masz większą szansę, że ta druga postać dołączy się do ataku innej postaci. Albo jeśli stoją obok siebie, to mają szansę zaatakować razem. I tego typu rzeczy. I im wyższa ta więź, tym więcej masz tego typu mechanik i coraz większą szansę na to, że te postaci będą atakowały razem. A poza tym tam jest kwestia tego, że pozycja na planszy ma znaczenie, jeśli uderzysz przeciwnika tak, żeby on poleciał w twojego sojusznika, to wtedy ten sojusznik też się dołączy do ataku. I jakby rzeczywiście czujesz to, że to jest drużyna, że to są ludzie, którzy działają razem i właśnie przez to, że ta więź jakby rośnie rośnie przez cały czas gry, to jakby coraz częściej zaczynasz zauważyć, że oni zaczynają atakować razem coraz częściej, dostają potem jeszcze specjalne super ataki, że tam ładuje się wskaźnik i co jakiś czas możesz wykonać wspólny atak, który ma wielką, fantastyczną animację, która też jest jakby wyobraźni Ichibana, dużo bardziej efektowna niż tak naprawdę to, co w rzeczywistości widzą ludzie, którzy to obserwują. I to nie jest gra superbohaterska, to jest po prostu gra o kimś, kto jakby grał za dużo gier, czytał za dużo komiksów i wydaje mu się, że jest superbohaterem.
Znaczy, tu jest oczywiście pytanie o to, czym tak naprawdę gry superbohaterskie różnią się od 3/4 wszystkich innych gier, które też są swego rodzaju power fantasy, jakby w Doomie jesteśmy super żołnierzem, który pokona hordy demonów w pojedynkę. W każdym Call of Duty zasadniczo też, minus elementy nadnaturalne, więc może bardziej precyzyjnie byłoby powiedzieć, co gra musi zrobić, żeby wiarygodnie odtworzyć, jakby gry superbohaterskie są adaptacjami, tak? Co gra musi zrobić, żeby odtworzyć, dać graczom poczucie, że grają postacią, którą znają z komiksów, filmów, animacji. Więc to jest kwestia bardziej adaptacji niż tego, że gry superbohaterskie robią coś unikalnego same w sobie. Mówiłem, Pierniki i Wiatraki, tak? Midnight Suns i Spider-Man, Insomniaka. Komiksy o pojedynczych bohaterach różnią się też od komiksów o drużynach superbohaterów. Jakby właśnie aspekt tych relacji jest dużo większy, dużo ważniejszy w tych drużynowych. Również inaczej możemy pokazać Spider-Man. W komiksie pod tytułem Spider-Man, no wiesz, że pokona tego przeciwnika na końcu i zwykle będzie to kwestia jego determinacji i tego, jak wykorzysta swoje pajęczyny. Czasem musi zrobić przerwę, polecieć do laboratorium i zmajstrować coś specjalnego na tego konkretnego przeciwnika. W drużynowych dużo łatwiej jest o to, żeby postać A została autentycznie pokonana i dopiero współpraca postaci B i C pozwoli pokonać przeciwnika, tak? Mogą się wymieniać. I w drużynowych bardzo ważne jest to, żeby postaci były różnorodne. Żeby miały różne moce, żeby inaczej walczyły, żeby inaczej się, kurczę, poruszały. I tu znowu Spider-Man Insomniaka. Śmiganie na pajęczynie po tym Nowym Jorku jest prawdopodobnie największą zaletą tamtej gry. Midnight Suns. Zacznę od końca. W dobrych grach, które są jakby mechanicznie ciekawe, to masz takie, no tej postaci tutaj nie ma, ale gdyby tutaj była, to zastanówmy się, jaka mogłaby być. Pierniki i Wiatraki. Marvel Snap. To nie jest de facto gra o byciu superbohaterem, tak? To jest po prostu gra karciana, w której zagrywasz karty na lokacje i jakby twórcy czasem się starają, żeby umiejętności postaci miały sens, w sensie, żeby to, co karta robi w grze, miała jakiś związek z tym, kim ona jest, więc Kapitan Ameryka daje mały bonus do siły postaci, z którymi jest na lokacji. No bo hej, no, drużyno, standard, tak. Nightcrawler może raz na partię przenieść się z jednej lokacji do drugiej. No. Moim zdaniem mógłby to robić częściej, tak? Kurt nie ma takich problemów z teleportacją, ale spoko. Darkhawk, wiecie, kojarzycie, Darkhawk dostaje bardzo duży bonus zależnie od tego, ile kart pozostało w talii przeciwnika. Co to ma wspólnego z jego umiejętnościami, które pochodzą od kosmicznego kryształu, który wrósł mu w pierś i odziewa go w kosmiczną zbroję? Nic, ni cholery, ani trochę. Ale mam taką jakby, jako fan komiksów Marvela, mam takie, że kurczę, no w tej grze to jeszcze nie ma, dajmy na to... Okej, teraz jest już tam bardzo, bardzo dużo postaci i mam problem z wymyśleniem takiej, której tam jeszcze nie ma. Ale dajmy na to Songbird Thunderbolts. I się zastanawiam, co ona mogłaby tu robić. Tymczasem Nightcrawler jest jedną z moich ulubionych postaci z komiksów w ogóle, w kategorii uniwersalnej. I mam takie, no w DLC dodali Storm, ale kurczę, a to mógł być Nightcrawler. A potem mam takie, on się teleportuje. w tej grze to nic nie znaczy. W Midnight Suns ruch jest kompletnie nieważny. Jakby, co mógłby zrobić Nightcrawler w Midnight Suns? No mógłby się błyskawicznie przemieścić od przeciwnika do przeciwnika i zaatakować kilku naraz. Tak, to są ataki z łańcuszkiem. To robi Wolverine, Blade, jakby. Mm-hmm. Mechanika Midnight Suns nie pozwala na to, żeby moja ulubiona postać z komiksów jakby robiła cokolwiek charakterystycznego dla siebie w tej grze. A to dlatego, że ruch nie ma tu znaczenia. Jakby jedna z... Sięgając głęboko do początków superbohaterstwa, wiesz, jakie były niezwykłe moce pierwszych postaci. Superman jednym skokiem przeskakiwał wieżowiec. On nie latał na początku, w latach 30. Mm-hmm. On przeskakiwał wieżowiec. Tagline Supermana z Christopherem Reeve'em. Uwierzysz, że człowiek potrafi latać. No to w Midnight Suns masz postaci, które latają. To nie ma żadnego znaczenia, bo walki rozgrywają się na małych, abstrakcyjnie wytyczonych boiskach, gdzie w trakcie animacji postać może zostać uderzona i wypada poza linię, podnosi się, otrzepuje i wbiega na boisko, żeby przekroczyć tę linię i znaleźć się w polu gry. A to, że ktoś tam lata, nie ma ani jednej mechaniki, która miałaby znaczenie, że ktoś lata. Nie ma, po prostu nie ma. Nie ma w tej grze postaci super szybkich, ale znowu, no, to bez znaczenia. Po prostu wszyscy są generalnie nad ludźmi, tylko że nie ma w tym żadnego zróżnicowania.
Czy ta gra by lepiej działała, gdyby dotyczyła innych bohaterów, gdyby to byli bardziej street levelowi typu Defenders, wiesz, Daredevil, ten...
Mówisz o Defenders Netflixa, bo komiksowi byli akurat bardzo mistyczno-magiczną grupą. To znaczy, może, tylko znowu, jakby dobrze, już to chyba powiedziałem, no ale jakby dobrze dobrać bohaterów, to można by zrobić po prostu X-koma z superbohaterami i to miałoby ręce i nogi.
No tak.
To, co tutaj nie pomaga, to jest to, że z kim walczą nasi bohaterowie. No oni walczą z zastępami szeregowych demonów i szeregowych żołnierzy Hydry, tylko że ci szeregowi demony i żołnierze Hydry są tak wzmocnieni, że każdy z nich może iść na pięści z Kapitan Marvel. Co jest jakby... To może się obronić, jeśli w Injustice wszyscy łyknęli tabletki z kryptonitem, czy jakiekolwiek tam jest wytłumaczenie i Joker może iść na pięści z Supermanem. To jest głupie, to jest absurdalne, ale na pewnym poziomie chcesz zobaczyć, jak Joker klepie się z Supermanem. To jest fajne. To nie jest fajne, kiedy Kapitan Marvel musi 3 razy obić jakiegoś szeregowego żołnierza Hydry, żeby go pokonać. Teraz, oczywiście powiesz, ale Krzysiek, przecież w tej grze jest kategoria statystów, pomagierów, którzy padają od jednego uderzenia. Owszem, jest. I oni przybiegają co rundę na polu walki, pojawiają się kolejni, nigdy się nie kończą. I to by działało, gdyby nie to, że oczko wyżej są już przeciwnicy, którzy mają pełen pasek życia, których trzeba sklepać zwykle paroma atakami, a oni są twardsi, bo są, wiesz, bo to jest sierżant Hydry. Nie, to nie jest żołnierz Hydry, to jest sierżant Hydry i dlatego on jest pełnowymiarowym przeciwnikiem. To nie działa. W tej grze jest absurdalnie mało nazwanych przeciwników. Ja to policzyłem teraz z pomocą fanowskiej Wikipedii. Bo jakby grając zacząłem tak liczyć, no tak, no jest Crossbones na początku i Venom, dopóki jest opełtany, i Sabertooth, który też jest opełtany, i Scarlet Witch, dopóki jest opełtana, i Hulk, dopóki będzie opełtany, i czekaj, na pewno w tej grze jest ktoś jeszcze. No to fanowska Wiki mi mówi, że tak, w tej grze jest 10 imiennych przeciwników, podczas gdy masz 12-osobową drużynę, 16 z postaciami z DLC. No i to nie działa. I to jakby przypomina mi się tutaj Spider-Man, ale dla odmiany Ultimate Spider-Man, też open worldowa gra o Spider-Manie sprzed bodajże 20 lat, mocno na podstawie komiksów Ultimate Spider-Man. Miała być wręcz dla nich kanoniczna, tak ją reklamowali. Nie była. 5 lat później była jedna komiksowa historia, która adaptowała część wydarzeń z gry i to miała być ta kanoniczność. W każdym razie tam był taki zabawny myk, że tak jak w Spider-Manie Insomniaka, kiedy śmigasz tam na pajęczynach, no to co chwila widzisz pod sobą, że o nie, bandyci. Ale w Ultimate Spider-Manie raz na 3, raz na 5 razy to nie byli przypadkowi bandyci, to był Shocker wybiegający z banku. I to był taki dowcip, że tego szokera pokonujesz 50 razy w tej grze, ale to jest urozmaicenie, kurczę. Że to jest ktoś w kostiumie, ktoś z ksywą. I moim zdaniem to jest strasznie słabe, że w Midnight Suns tego prawie nie ma.
Że aż by się prosiło o ten Nemesis system z tych...
On jest tutaj szczątkowo, bo ci imienni przeciwnicy mogą ci wyskoczyć losowo w misji, ale to jest wszystko. Mechanika tych bossów też jest taka trochę żadna, bo ci imienni bossowie, oni, jak ich raz pokonasz, to oni padają na jedno kolano i się podnoszą i musisz ich pokonać drugi raz. A czasem musisz ich pokonać jeszcze trzeci raz. No i są misje fabularne, w których są w ogóle nie do pokonania, dopóki nie zrobisz czegoś tam specjalnego, co ostatecznie rozwiąże problem. I to jest ich pomysł na bossów i to jest słabe. Jeszcze co do tego, że ruch nie jest ważny w tej grze. On jest ważny o tyle, że niektóre ataki to jest istotne, z którego miejsca na mapie rozpoczynasz ten atak. I masz jeden ruch na turę, żeby przesunąć swojego bohatera. No to jak masz ten atak na rełku, to wykorzystujesz ten ruch, żeby go tu ruszyć. I tyle. I ruch był ważny w tej rundzie. Raz od wielkiego dzwonu walczysz z kimś, kto ma ataki zasięgowe i wtedy to jest, no dobrze, czerwony obszar, to w tej rundzie mam jeden ruch, no to Ghost Rider odbiegnie, a teraz muszę zagrać takie karty, żeby ten atak jednocześnie poruszył moją postać poza ten czerwony obszar. I znowu. I to jest cały ruch w tej grze. Mhm.
No tak, ale pozycja na mapie jest bardzo, bardzo szczątkowa, ma znaczenie.
Tak. Wracając do przeciwników. To, co ma nadawać najbardziej taki komiksowy charakter, to jest twoje najpotężniejsze ataki, to są karty combo. Grasz kartę combo i dwie postaci swojej drużyny naraz atakują przeciwnika i to uruchamia całą taką długą animację, nie wiem, 15 sekund, jak go oklepują. I znowu mam duży problem z tym, że ta karta zadaje obrażenia oznaczone liczbą. Tak, ten najpotężniejszy swoich ataków zadaje, nie wiem, no 300 obrażeń i to wciąż może nie wyeliminować sierżanta Hydry, bo on ma 310 życia. I to też jest strasznie rozczarowujące. Jakby autentycznie zastanawiam się, czy nie wolałbym tej gry, bo w ogóle ta numerkomania, no każdy atak zadaje jakąś liczbę obrażeń, możesz ulepszyć tę kartę i ona będzie wtedy zadawała, nie wiem, 1,2x i to jest wow. Znaczy to ma być wow, ale nie jest, bo potem przeciwnicy mają po 300-400 punktów życia, więc to, że twój ulepszony atak zamiast zadawać 40 zadaje 70, nie czujesz tego, że jest ulepszony. Naprawdę się zastanawiam, czy nie wolałbym tej gry, gdyby życie było rozwiązane systemem punktowym, że ci przeciwnicy najniższego szczebla mają punkt życia, przeciwnicy wyższego szczebla mają 2 punkty życia. Wiesz, dajesz tak do 3 punktów życia dla bardzo silnych, szeregowych przeciwników, a potem bossom dajesz już coś unikalnego.
Okej, pytanie. Czy chciałbyś tak naprawdę, żeby ta gra była Into the Breach z superbohaterami?
Znaczy Into the Breach jest rewelacyjny i genialny, więc być może. Natomiast po prostu zastanawiam się, czego mi tu brakuje i kiedy tak zaczynam, to potem nie mogę skończyć, bo jakby brakuje mi tu bardzo wielu rzeczy. Jakby ja bardzo lubię turowe gry taktyczne, ja bardzo lubię superbohaterów i ja bardzo czekam na grę, która da mi to w sposób, który będzie mnie satysfakcjonował. I to nie jest to. Jakby sięgam pamięcią wstecz, wiesz, 10 lat temu graliśmy w Marvel Avengers Alliance na Facebooku, darmową grę facebookową, która była absurdalnie dobra, nie tylko jak na ten gatunek, ale nawet w ogóle. Znaczy, to było gacha, wiesz, mogłeś wydawać kasę na walutę w grze, żeby odblokowywać postać, jakby to było ordynarne wyłudzanie kasy i tak dalej, jakby punkt honoru, że nie dałem ani złotówki na tamtą grę, chociaż była bardzo dobra i żałowałem, kiedy ją zamknęli. Do czego zmierzam? Tam postaci, poza tym, że każda postać była napisana od podstaw, jako to jest jej unikalna mechanika, to są jej umiejętności, to są statusy, które nakłada przeciwnikom i inne umiejętności, które wykorzystują te statusy i tak dalej, to poza tym postaci wpisywały się w generalny schemat 6 klas. nie przypomnę sobie teraz wszystkich, no ale to było zasadniczo mięśniak, tam ktoś, kto porusza się skrycie, ktoś, kto wali energią, dwóch pozostałych nie pamiętam. I one się układały w takie kółeczko, papier, kamień, nożyce, tylko rozpisane na 5 klas, a po środku była klasa generalna, która nie była słaba wobec żadnej innej, ale nie była też szczególnie mocna wobec żadnej innej. Bo to jest taka bardzo klasyczna komiksowa klisza z komiksów drużynowych. Chciałbym wiedzieć, w którym komiksie pojawiła się po raz pierwszy. To jest, że dwie drużyny się tłuką i nagle dowódca, albo jeśli dowódca nie jest najlepszy, to ktoś inny musi zauważyć: hej, nasze pojedynki, które teraz toczymy, są zbyt wyrównane, zmieńmy przeciwników, bo jesteśmy zbyt dobrze dopasowani, i oni się wymieniają przeciwnikami, i to jest to, co pozwala im teraz rozłożyć oponentów w Trymiga. Avengers Alliance to symulowało swoimi klasami. W Midnight Suns nie ma najmniejszego znaczenia, kto atakuje. Mm-hmm. Każdy bohater równie dobrze może atakować każdego przeciwnika jakby i nic z tego nie wynika. Po prostu nie ma różnorodności w tej grze. I wiem, że powtarzam to na 50 różnych sposobów i o tym jest ten odcinek.
Ja też się zastanawiam, na ile problemem w tej grze i w tego typu grach ogólnie jest ten jakiś stopniowy przyrost mocy, gdzie jakby możemy upgrade'ować karty po to, żeby one właśnie zadawały nie 40 obrażeń, tylko 50 obrażeń, a potem kolejny raz upgrade'ować, żeby zadawały 60.
Znaczy akurat Midnight Suns każdą kartę możesz lepszyć tylko raz. Potem jest jeszcze mechanika modyfikatorów, która może im dać dodatkowe efekty.
Myślę o modyfikatorach, tak. Nie tylko, że mówię, oni się stają trochę tak... Bo ja zacząłem myśleć o Avengersach, tej nieudanej grze trochę, no i właśnie
mówisz o tej teraz nieudanej grze live service, która byłaby lepsza, gdyby była grą dla pojedynczego gracza, tak? Która ukazała się, a nie mówimy o Suicide Squad, tak? Dobrze. To był ten dowcip.
Bo przez to, że ona musi być live serwisem, no to jakby musisz mieć sprzęt, który możesz upgrade'ować, który właśnie stopniowo staje się silniejszy. I w historiach superbohaterskich jakby zasadniczo jest tak, że przeciwnicy dla superbohatera albo są dla niego za silni, albo pokonuje ich jakby z łatwością. Czasami jest ktoś, z kimś jakby walczy na równi. Ale to są takie jakby trzy podstawowe stopnie. I kiedy jakby mówimy o tym, że no to z tym bohaterem prawie walczysz na równi, ale zadajesz mu 90% obrażeń, a z tym przeciwnikiem, temu przeciwnikowi zadajesz 110%, a tamtemu 130% obrażeń, to jakby coś to po prostu nie przystaje mi do tej historii i to po prostu sprawia, że jeśli to jest gra, która właśnie ma taki stopniowy przyrost tej mocy, to jakoś to nie jest ta fantazja superbohaterska, że jakby to jest bardziej shonen anime. Stajesz się stopniowo trochę coraz silniejszy. Jakby superbohaterowie to jest zazwyczaj...
Znaczy znowu, nie jestem dobrze obeznany z shonenem, ale myślę o Naruto. Jakby Naruto ma te momenty w swojej historii, kiedy on przechodzi skokowy upgrade. Jakby kiedy Naruto absolutnie uczy się Rasengana, to jest game changer. Jakby wbija na zupełnie inny poziom ninjutsu. Midnight Suns tego nie ma.
Tak, no właśnie, ale o to chodzi, że jakby superbohaterowie jakby to nie jest Rocky, to nie jest ta historia o tym, że ćwiczysz i ćwiczysz i ćwiczysz, a w końcu wiesz, stajesz się coraz lepszy stopniowo, coraz lepszy, aż w końcu przełamujesz ten próg i stajesz się najlepszy. To są raczej właśnie sytuacje o tym, że nauczyłeś się czegoś i teraz jesteś w stanie poradzić sobie z sytuacją, z którą nie radziłeś sobie wcześniej. I nie wiem, i po prostu to takie, że a teraz radzisz sobie z tą sytuacją o 5% lepiej, kompletnie mi jakoś nie pasuje do gatunku.
Rozumiem. No, rozumiem i zgadzam się. Dobra, jeszcze żeby domknąć moje kategorie, a wtedy przejdziemy do jakiejś swobodnej rozmowy i nie wiem, zadawania pytań. Więc pytanie, gdzie ta postać się porusza, to znaczy lokacje, świat i tak dalej. No i przykład pozytywny, Spider-Man Insomniaka, jakby śmiganie po Nowym Jorku, super, nie mam pytań. Manhattan odtworzony nie jeden do jednego, ale tak, żeby dobrze sprawdzał się w grze. Kontra Midnight Suns, gdzie masz kilka obszarów, w sensie masz Amerykę i masz Meksyk zasadniczo, w sensie Nowy Meksyk, a trzeci rozdział odblokowuje ci Transje, fikcyjne państewko w Europie. Czy to coś zmienia? Nie. Będziesz się tłukł na małym boisku. Okej, okay, to boisko może być w podziemnym kompleksie Hydry, albo na pustyni w Nowym Meksyku, albo w lesie w Transji. Czy to coś zmienia? Na pustyni w lesie w Transji nie będzie generatora, w którym możesz miotnąć przeciwnikiem, żeby poraziło go prądem i sparaliżowało na jedną rundę. Chociaż czasami są, bo są też przenośne generatory. Jakby.
Pewnie.
I to też sprawia jakby... Wiesz, no masz to uniwersum Marvela, gdzie nawet filmy jakoś sobie z tym zaczęły radzić od pewnego momentu, zwłaszcza odkąd akcja przeniosła się w kosmos, gdzie jakby mogliby się tłuc w Asgardzie, mogliby się tłuc w Savage Land, gdzie chodzą dinozaury. Ale nie, no mamy Nowy Jork, Nowy Meksyk, starą Transję i nie ma to żadnego przełożenia na grę. Nie wiem. Przecieki o Wolverine Insomniaka mówią, że właśnie tam twórcy zdają sobie z tego sprawę i ta gra ma być taką wycieczką po najważniejszych miejscach z historii Wolverina. Jest lista lokacji, to jest właśnie Japonia, Madripoor, czyli taki fikcyjny Singapur, tylko gorszy i pełen zbirów. Kompleks ten Weapon X. Więc jakby te dekoracje i scenografia powinny mieć znaczenie.
Mhm. Tak,
znaczy, zwłaszcza gdy mówimy o komiksowym uniwersum, gdzie jakby tak jak narzekam na to, że tłuczemy się tylko z szeregowymi demonami i szeregowymi żołnierzami Hydry, już nawet gdyby wiesz, dla odmiany, przepraszam, dzięki DLC są też szeregowe wampiry. Zapomniałem o nich, jak mogłem o nich zapomnieć, ale gdyby przynajmniej poszerzyć o to, że wiesz, gdzieś tam z boku jest też Ultron, który coś tam robi, więc czasem tłuczesz się z szeregowymi robotami dla jakiegokolwiek urozmaicenia. A skoro już jesteśmy w Transji pod górą Wundagor, to niech będą też szeregowi zwierzoludzie, no niech High Evolutionary też coś tam robi, jakby różnorodność, no mainstreamowe uniwersa komiksowe Marvela i DC to są takie wielkie zlewy, do których jakby setki twórców przez pół wieku wrzucały najróżniejsze rzeczy i robienie, nie wiem, no 60-godzinnej gry z tego, która będzie czerpać tylko z tego, że są demony i naziści. A potem jeszcze brać to i robić z tego coś dużo nudniejszego niż kiedy słyszysz, demony i naziści. Nie, nie. Bo nie ma różnicy między demonami i nazistami w tej grze. To nieprawda, demony mają kilka unikalnych mechanik dla siebie, no ale za mało.
Mhm. Nie wiem, zaczynam się zastanawiać, bo czy to jest... Bo jak myślę o tym, jakie są gry superbohaterskie, które rzeczywiście jakby to...
Znaczy, ja sobie robiłem research do tego odcinka, na Wikipedii są listy gier superbohaterskich, dość niepomocnie podzielone potem na podgrupy gry superbohaterskie adaptujące Spider-Mana, gry superbohaterskie na podstawie komiksów Image, a potem są tam Walking Dead'y, które to nie jest komiks superbohaterski, jakby wikipedysta, ogarni się. W każdym razie znakomita większość gier superbohaterskich to są beat'em up'y. Od starych dwuwymiarowych z Game Boyów idziesz w prawo, tłuczesz zbirów, po jakby pełen otwarty świat, śmiganie na pajęczynach i tłuczesz zbirów, ale beat'em up'y. Ale są też odskocznie, jakby Żałuję, że w latach 90., kiedy przygodówki królowały, chyba nie powstała żadna o superbohaterach. Te co, 10 lat temu prawie Telltale próbował nadgonić i zrobił dwa Batmany, bardzo dobre. I znowu, co tam robisz, żeby poczuć się jak Batman? Przede wszystkim, jako Bruce Wayne jesteś takim trochę safandułą, trochę jak Bruce Wayne z kreskówki, spoko. Kiedy tłuczesz się jako Batman, no niestety to Telltale, więc rozwiązali to niezbyt ciekawymi QTE. No i prowadzisz śledztwa. I znowu, mechanika Telltale'a nie bardzo pozwalała na prowadzenie śledztw, bodajże w drugiej grze pojawia się przychodzisz jako Batman na miejsce zbrodni, widzisz trzy ważne elementy i musisz, uważaj, odkryć, w jakiej kolejności się wydarzyły. Wiesz, nie. Rozrusz te szare komórki. Ale fabuła była bardzo spoko.
Jeszcze mamy Arkhamy, ten Arkham, sensie Batmany,
Arkham Asylum. Mam na swojej liście przede wszystkim pierwsze Arkham Asylum jako jedną z najlepszych gier superbohaterskich. Znaczy dla mnie osobiście prawdopodobnie najlepszą, bo nie jestem takim fanem Spidermana od Insomniaka. Ale no to szybko, jak Arkham Asylum radzi sobie z tą moją listą problemów i zagadnień? O co chodzi w grze? No, więźniowie opanowali Arkham Asylum, Batman musi opanować sytuację. Spoko. Czy wolałbym, żeby prowadził tam jakieś śledztwo? Pewnie tak, no ale trudno. Może być. Jak postać walczy? Rewelacyjnie. W sensie ten system bijatyki jakby nie bez powodu to było potem kopiowane bezpowrotnie i wciąż jest. A co więcej, to jest przeplatywane sekwencjami skradania i eliminowania z cienia, więc jakby masz full Batman experience. Robisz w tej grze, jakby pokonujesz przeciwników na... Dokładnie tak, jak robiłby to Batman ekstra. Z kim walczy? No walczy z szeregowymi uciekinierami, to nie jest bardzo ciekawe. Walczy też ze znanymi nam złolami i tu z kolei Arkham Asylum trochę zawodzi, bo tam strasznie dużo walk z bossami, to jest to, wiesz, na byka. Czekasz, aż zaatakuje, uskakujesz i wtedy Bane utyka w ścianie i tłuczesz go w tyłek. Finałowa walka z Jokerem jest tym samym, bo on wstrzykuje sobie steryt i finałowa walka z Jokerem jest rozwiązana tak samo. To było mocne rozczarowanie. Więc powiedzmy, że tutaj odejmiemy punkciki. Jak postać się porusza? No Rocksteady jakby zrobiło Metroidvanie, zyskujesz kolejne gadżety, odblokowujesz kolejne lokacje. Bardzo dobry pomysł. Gdyby robili tę grę w roku pańskim 2024, byłoby spoko, gdyby Batman miał wyciągarkę, którą mógłby się swobodnie posługiwać. I podobno Harley Quinn Suicide Squad to ma. Więc. A propos, podobno, bo tak się nabijam się z gry, w którą w ogóle nie grałem, więc może też dodam, że podobno akurat poruszanie się jest tam dobrze rozwiązane i każdy z tej czwórki ma na to swój sposób.
Tak, a przy tym jest... Znaczy to, co słyszałem o poruszaniu się Harley Quinn, natychmiast sprawia, że tracę zainteresowanie, bo owszem, ona ma wyciągarkę i może przyciągać się do konkretnych tam budynków i tego typu rzeczy, ale też może właśnie niczym Spider-Man się poruszać przez miasto, ale ma drony Batmana, do których się przyczepia, w związku z czym może się poruszać niezależnie od tego, czy coś nad nią jest, czy jest jakiś budynek w okolicy, czy nie. I to jest natychmiast dla mnie nie. Wyciągarki nie tak mają działać, znaczy wszelkie haki z linami nie tak mają działać. Muszę mieć miejsce, do którego jestem w stanie się przyczepić. Wszelkie no, oczywiście. Te Spider-Manowe gry, które sprawiają, że właśnie możesz po prostu w dowolnym miejscu się tą liną przypiąć. Nie. To nie tak powinno działać.
Tak. Zresztą robiąc research do tego odcinka, przypomniałem sobie, ile było gier o Spider-Manie i nie da się o nich rozmawiać, bo one wszystkie nazywają się Spider-Man. Niektóre nazywają się Amazing Spider-Man. Ale to tak. Natomiast a propos lokacji w grach superbohaterskich, więc jakby Insomniac ma pełne otwarte miasto, to nie jest pierwszy Spider-Man z pełnym otwartym miastem i spoko. Ale były Spider-Many z zamkniętymi poziomami. Shattered Dimensions na przykład. I to był taki strzał w kolano. To tak bardzo zabija tę fantazję o byciu Spider-Manem, jeśli po prostu poruszasz się w korytarzu. Jeszcze rozliczmy Arkham Asylum do końca. Jak postać się porusza, powiedziałem, gdzie się porusza. No, Asyl Arkham w tej grze jest strasznie fajną lokacją. Jakby bardzo pełne charakteru i w ogóle świetnie to zrobili. Moim zdaniem w sequelach Gotham już im tak nie wyszło, ale w ogóle moim zdaniem sequele tracą na tym, że są pełnym open worldem i że strasznie wsiada im przez to na piełcie. Mam też kategorię jak wygląda, jeszcze nie rozliczyłem z tego Midnight Suns. Bo wiesz, my komiksiarze, niestety, ale jara nas, jak postać ma różne kostiumy. I wiesz, jak postać dostaje nowy kostium, to często znaczy, że coś się stało w jej życiu ważnego, a te nowe kolory to jest tylko zewnętrzne unaocznienie tej wewnętrznej przemiany. Albo po prostu nowy rysownik miał lepszy pomysł. Albo dużo, dużo gorszy pomysł. W każdym razie...
Chyba częściej.
Arkham Asylum nie miało alternatywnych kostiumów, chyba tylko jakieś płatne DLC. W sensie wiem, że były alternatywne kostiumy, ale ja przeszedłem cały Arkham Asylum i wiem, że nie miałem żadnego, więc zakładam, że to musiało być jakieś DLC.
Nie pamiętam w tym momencie, nie powiem.
Spider-Man Insomniaka oczywiście ma, nie wiem, 50 kostiumów, niektóre wyglądają spoko. Midnight Suns, z jednej strony każda postać ma tylko chyba 4 kostiumy, ale z drugiej strony, nie wiem czy do wszystkich, na pewno do podstawowego, w każdym razie, a może do wszystkich, do niektórych z nich albo do wszystkich możesz odblokować alternatywne palety kolorów. I to jest bardzo fajne, mogłoby być fajniejsze, gdybyś miał po prostu możliwość swobodnego malowania tych kostiumów. Jakby w obrębie oczywiście wyznaczonych pól, nie tak, że możesz sobie, wiesz, każdy piksel pomalować jak chcesz, ale skoro jakby każdy kostium daje ci zasadniczo 2 kolory, którymi możesz, dla których będzie miał alternatywy, to ja chciałbym, żeby po prostu można było swobodnie pomalować takiego Wolverina. Zwłaszcza, że te palety, które odblokowujesz, to się odbywa losowo. A część z nich jest szkaradna? Możesz mieć zielono-żółtego Spidermana. Nie chcesz mieć zielono-żółtego Spidermana. Jakby naprawdę możesz mieć tak brzydkiego Kapitana Ameryka, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. Swoją drogą, Kapitan Ameryka w Midnight Suns zaskakująco szeroki. Szeroki Steve Rogers.
Steve Rogers. Ja też mam... Zastanawiam się, na ile to jest... Problem tych adaptacji superbohaterskich, które próbują robić kilku bohaterów albo kilkunastu, tak jak Midnight Suns, naraz. Bo jednak mam wrażenie, że ta fantazja superbohaterska jest bardzo konkretna dla konkretnych superbohaterów. I dlatego jakby Spider-Man i jakby Batman jakby są bardzo mocno nakierowane na to, okej, kim jest ta postać, jak walczy, jak się zachowuje, jak reagują na nią przeciwnicy, i na tej podstawie jest wszystko nabudowane dookoła tego. A kiedy próbujesz jeszcze dorzucić do tego kilku innych bohaterów, to musisz uogólnić te wszystkie mechaniki, przez co jakby tracą ten swój konkretny charakter.
To jest powód, dla którego ja się nie spodziewam, że kiedykolwiek... Czekaj, przecieki mówią, że Insomniak ma w planach na następną dekadę grę o X-Men. Ale ja się nie spodziewam, żeby to była gra o X-Men jakby na skalę i w rodzaju ich Spider-Mana, gdzie z równą jakby dbałością zadbają o to, żebym miał w ten sposób Icemana, Nightcrawlera i nie wiem, Kolosusa, bo każdy z tych trzech wymagałby zupełnie innej mechaniki poruszania się. Czy to da się zrobić? Nie wiem, nie zdam się.
To trochę wymaga tworzenia 3 różnych gier jednocześnie.
To mi przypomina, że była gra, której akcja miała się toczyć między filmem X-Men 2 i X-Men 3, której bohaterami byli Wolverine, Nightcrawler i nie pamiętam trzeciego. Teraz mówimy o grze sprzed 20 lat, więc wątpię, żeby tam to było bardzo ambitne, to jakim wymyślono poruszanie się i tak dalej. Ale
mamy też wszystkie Marvel Ultimate Alliance, w których mamy tych superbohaterów właśnie, kilkadziesiąt.
Tylko widzisz, właśnie dlatego zacząłem od, że nie spodziewam się, żeby gra o X-Men Insomniaka była spełnieniem moich fantazji jaki mógłby być Nightcrawler w grze w momencie, gdy będą musieli opracować mechanikę dla 2, 3, 4 innych postaci, chyba że to będzie gra z zupełnie innego gatunku. Ale właśnie w strategii turowej No jak najbardziej możesz mieć bardzo unikalne postacie z bardzo unikalną mechaniką, no bo nie wymaga, nie, jakby strategia turowa nie wymaga, żebyś teraz opracował, jak teleportująca się postać będzie się zachowywała inaczej, spadając z dachu wieżowca na ulicę na Manhattanie. Ultimate Alliance jest nierówną serią. W ogóle to się zaczyna od dwóch gier X-Men Legends, jakby potem zmieniają tytuł, ale koncepcja gry i wykonanie pozostaje to samo. To jest gra, gdzie to są gry, w których każda postać miała własne umiejętności, które sprowadzały się do tego, czy waliła w jedną postać, czy obszarowo i z jaką siłą. Ja je lubiłem. X-Men Legends 2 i pierwsze Ultimate Alliance. Niektóre postaci miały jakieś swoje unikalne elementy. Właśnie cały ten odcinek myślę o Nightcrawlerze, dlatego przypomniałem sobie, że w X-Men Legends 2 Nightcrawler miał pasywną umiejętność, która sprawiała, że jeśli inna postać z drużyny miała właśnie zginąć, to w zwolnionym tempie Nightcrawler się do niej teleportował ją na bok i ona żyła dalej. Bardzo fajne. Jakby to odróżnia Nightcrawlera od wszystkich innych. Ponieważ X-Meni lubią się rzucać nawzajem, więc kategoria postaci supersilnych mogła podnosić i rzucać bohaterami z drużyny w przeciwników, żeby realizować ten manewr. Jakby tam były pomysły, może nie było ich bardzo wielu, ale tam były pomysły, żeby jakoś zróżnicować postaci.
Znaczy tak, pamiętam to, że tam były różnice, one zazwyczaj sprawiały, że to bardziej było takie poczucie, że robisz coś innego niż jakkolwiek wpływające głęboko na grę, ale to zawsze są miłe takie drobnostki, które trochę nadają charakteru poszczególnym postaciom. Czy ty grałeś kiedykolwiek? Chyba nie, w Guardians of the Galaxy.
Nie, mam to na liście do ogrania, bo słyszałem, że o ile mechanika, strzelanie i tak dalej jest takie sobie, to podobno jest bardzo fajnie napisana.
Tak. Znaczy, ja zacząłem w to grać, nie skończyłem. No i też to trochę właśnie cierpi na to, że no masz czterech różnych bohaterów.
Znaczy no tam znaczy w ogóle pięciu. Koncepcja na tę grę jest taka, że grasz tylko Star-Lordem, a pozostałymi tylko rozkazujesz.
Tak, no ale właśnie to polega na tym, że jakby Star-Lordem latasz i strzelasz, a z kolei rozkazy, które wydajesz, no to nie ma większego znaczenia, komu je wydajesz, no jakby różne umiejętności mają różne jakby zadają różne rodzaje obrażeń czy coś takiego, już nie pamiętam, dawno w to grałem, ale to też nie masz takiego poczucia, że czujesz ogromną różnicę między Grootem a Rocketem. One się sprowadzają głównie do animacji i jakby efektu i rodzaju obrażeń, więc tak troszkę też mało interesująco to wychodzi.
No oczywiście teraz powstają kolejne gry o superbohaterach. Prawdopodobnie będą żyć na długo po tym, jak Hollywood przestanie kręcić filmy o superbohaterach. Czy to Massive robi grę o Iron Manie? Jest powstająca gra o Iron Manie. Powstaje już od dłuższego czasu, a nawet nie miała jeszcze teasera chyba.
Grałem w jedną grę o Iron Manie, która zasadniczo była...
Powiedziałeś to tonem, jakbyś chciał powiedzieć Iron Man. Nie mów mi o Iron Manie.
Nie było aż tak źle. To było chyba jeszcze na Xboxa 360 była gra, w której zasadniczo to był arcade'owy symulator lotu, tylko że zamiast odrzutowcem grałeś Iron Manem. I to był główny pomysł na grę. Nawet nie wiem, czy ona nie była stworzona przez producentów właśnie symulatorów, znaczy zręcznościowych symulatorów lotu. Jest to jakiś pomysł na Ironmana. Czemu nie? By to fajnie. Nie jestem fanem tego gatunku, ale przynajmniej jakby jest to konkretnie pasuje do Ironmana, a nie pasuje do Spidermana, więc to już coś.
Prawda? No właśnie. Bo tu ja ciągle wracam do tego Midnight Suns, jakby, bo znowu masz tego Ironmana, przypominasz sobie sceny z filmu, wiesz, leci przez chmury, myśliwce próbują go dogonić, on ucieka myśliwcom, wymanewrowuje je. Okej, okay, co robi Midnight Suns? No wisi metr nad ziemią. I tyle. I tyle.
Daj, że się trochę... To Ultimate Alliance trochę też miało ten problem w pewnym stopniu, że no były postaci, które potrafią latać, w związku z czym one nie biegną, tylko się unoszą, ale zasadniczo to latanie tam miało drobne znaczenie, że tam część przeszkód można było po prostu przelecieć nad nimi, ale zasadniczo to po prostu była kwestia tego, czy animowałeś ruszanie nogami, czy nie.
Tak. No oczywiście jest długa seria superbohaterskich gier Lego od tego studia TTT Games.
Nie mam pojęcia.
Nie pamiętam, jak to się rozwija. O ile to się rozwija w ogóle. Ja szczerze mówiąc grałem tylko w jedną albo dwie z nich i to niedługo. A wspominam o nich, bo od pewnego momentu przynajmniej to są gry z otwartym światem, w których możesz grać kilkudziesięcioma postaciami i ich sposób na to jest taki, że te postaci nie mają unikalnych zdolności, tylko jest kilka jakby grup, do których zostają przypisane, więc są postaci super silne, są postaci, które latają, są postaci, które walą jakąś energią, ale przynajmniej potem, czy to rozgrywasz misję, czy zwiedzasz sobie ten otwarty świat, tam są miejsca, gdzie tutaj musisz użyć postaci z tej klasy, co przynajmniej jest jakimś ich zróżnicowaniem.
Studio nazywa się Traveler's Tales.
Traveler's Tales, właśnie. Tak, słyszałem dobre rzeczy o ich grach o Batmanie, Gotham Underworld czy coś takiego, no ale...
Pierwsze słyszę.
Mogę przekręcać tytuł. W każdym razie patrzę na swoje notatki, zastanawiam się, czy zostało mi tutaj coś jeszcze, co chciałem koniecznie poruszyć. I tak sobie myślę, że chyba już wszystko zasadniczo odhaczyłem. Znaczy, bo rozważamy teraz, wiesz, wady i zalety gier, które już znamy. Jest gra, w którą nigdy nie miałem okazji zagrać, bo chciałem powiedzieć, że ja chciałbym, żeby było więcej gier, które mnie zaskakują. I na przykład to, co lubię w Midnight Suns, to jest, że jakby mają konkretny pomysł na ich wersję świata Marvela, ich wersję tych postaci i tak dalej. Była gra Marvel Avengers Academy i tak, to był jakiś freemium mobilne i w ogóle. To było, uważaj, o kampusie studenckim. Wszystkie postaci były nastolatkami, które chodzą tam na studia w pełnych kostiumach albo cywilnych ciuchach naśladujących te kostiumy. Ja tę grę znam tylko jakby ze screenshotów, które teraz widzę w internecie, bo oczywiście zamknięto ją 5 lat temu czy coś takiego. Wygląda na to, że miała urok i to jest po prostu dziwne. Jakby, kiedy to słyszysz, to jest dziwne, ale chciałbym, żeby było więcej dziwnych gier o superbohaterach, więcej takich nieoczywistych. Co prowadzi mnie do tego, że kiedy robiłem ten research, odkryłem istnienie gry Batman Gotham Racer. To była wyścigówka. No.
Oczywiście, że tak.
No, ale oczywiście, kiedy mówimy o tym, co gra musi robić, żeby sprawiała wrażenie, że grasz superbohaterem, żeby była dobrą adaptacją tej postaci. Pierwszą grą z superbohaterem, w którą grałem kiedykolwiek, był Batman w wersji na Atari. Był pewnie na wszystkie platformy, które wtedy istniały. Będąca adaptacją filmu Bartona z 1989. I jak to często bywało w grach z przełomu lat 80. i 90., był 3 albo 4 grami w jednej, to znaczy była platformówka dwuwymiarowa, gdzie chodziłeś i tłukłeś zbirów albo rzucałeś w nich batarangiem. Miałeś też wyciągarkę, fizyka wyciągarki w dwuwymiarowej grze z 90., taka nice. Była. Na 2 kciuki w górę. Były sekwencje, to nie była wyścigówka, ale jechałeś Batmobilem i musiałeś używać batmobilowej wyciągarki, zahaczać ją o latarnię, żeby skręcać, bo Batman robi to w filmie raz, więc całe poziomy gry były rozwinięciem tego jednego ujęcia. Były sekwencje łamigłówkowe, gdzie trzeba było rozszyfrować, co Joker ma w swoim gazie trującym, I okej, okay, ja miałem wtedy, nie wiem, 5 lat i może to mnie tłumaczy, ale nie mam pojęcia, jak miał. Znaczy, wydaje mi się, że to było tylko zgadywanie. Nie wydaje mi się, żeby tam było cokolwiek, co miało jakiś sens. Do czego zmierzam? Nie będę stawiał tej gry w szeregu z najlepszymi grami superbohaterskimi, ale jakby masz taką grę sprzed lat, starość, gdzie jakby twórcy rozumieli, że co musisz robić, żeby czuć się jak Batman w filmie? Co robi Batman w filmie? Tłucze zbirów, jeździ Batmobilem, kombinuje przed swoim Batkomputerem, palszej, że nie wiem, co chcieli przekazać swoimi sekwencjami z główkowaniem. Ale jakby na bazie samego pomysłu, to co zrobili ma ręce i nogi, żebyś czuł się jak Batman grając w tę grę. I znowu nie mówię teraz odpalajcie emulatory i sięgajcie po Batmana z 1990. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, że koncepcyjnie to był dobry trop.
Tak, jest taki, ty będziesz wiedział o tym więcej ode mnie, ale z tego co kojarzę, jest takie zjawisko, że niektórzy autorzy komiksowi czasami dostają do napisania komiks, który nie jest tym komiksem, który oni by chcieli tak naprawdę pisać, że chcieliby pisać Supermana, a dostają Batmana i próbują kombinować, jakby tutaj pisać Batmana jak Supermana. Wymyśliłem teraz przykład, ale tego typu rzeczy. I wyobrażam sobie, że te komiksy mogą być spoko same w sobie. Po prostu nie będą do końca, nie będą pasować do tej postaci. Jakby w grach mam wrażenie, że pojawia się to samo. Jeśli gramy w Injustice, no to jakby Injustice jest spoko. Mortal Kombat z superbohaterami. Jakby fajnie się w to gra, no tylko, że jak gram Supermanem, no to nie czuję się, że gram w grę o Supermanie. Po prostu gram w zupełnie inną grę, w której akurat jest Superman i robi parę rzeczy, które mi się kojarzą z Supermanem.
No bo na tej zasadzie to jest trochę, wiesz, grasz w Fortnite'a w skórce Supermana. Czy to jest gra o Supermanie? No nie.
Dokładnie.
Skoro tak mówisz o scenarzystach, którzy piszą nie tego bohatera, którego chcieli, jest jeszcze drugie zjawisko, które mnie nieodmiennie fascynuje, że jest scenarzysta lub scenarzystka, osoba pisząca, która jest naprawdę bardzo dobra w tym zawodzie i dostaje serię, gdzie jakby, o, wiesz, czekasz, co się teraz stanie. Główny tytuł o X-Menach, nieważne jak się w danym momencie nazywa, to jest, kurczę, jakaś klątwa, gdzie jakby najlepsi komiksowi scenarzyści przychodzą i piszą, może nie hałę, ale watę. I się zastanawiasz wtedy, czy oni nie lubią X-Men, czy nie sprawdzają się w komiksach drużynowych, czy im redakcja miesza na zasadzie, że przyszli, dostali wytyczne, ten komiks ma być o tym, nie spodobało im się to, ale robią, bo na tym polega ich praca. Nie wiadomo, ale jakby mogę długo wymieniać jakby naprawdę bardzo dobrych scenarzystów komiksowych, którzy napisali naprawdę bardzo złe główne komiks o X-Menach. Główny komiks o Batmanie, swoją drogą, to samo, jakby znakomici scenarzyści go piszą i piszą tam straszną chałę czasem.
Tak mi też chodziło o to, że my sobie tutaj narzekamy na superbohaterów, jakby ich przedstawienie w grach, jakby te gry mogą być same w sobie dobre, tak jak Midnight Suns jest fajną karcianką, jakby bardzo przyjemnie mi się w nią grało. Mówimy tutaj o zjawisku zupełnie jakby innym powiązanym, że czy to jest rzeczywiście, czy to są ci superbohaterowie, których byśmy chcieli zobaczyć i jak to jest z nimi związane. Ja chętnie pogram w Midnight Suns i widzę, gdzie ci bohaterowie jakby, gdzie twórcy próbują im nadać ich charakter. I jakby robią to w ramach mechanik, które wymyślili. Tylko, że no to jest tak, że wymyślili mechaniki tak, żeby ta gra była zbalansowana, żeby się w nią dobrze grało. A potem, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, albo przynajmniej jak się w to gra, to można odnieść takie wrażenie, że właśnie mają grę stworzoną z myślą o pewnych konkretnych jakby postaciach, ale później jakby no muszą dopasować mechaniki tak, żeby one były zbalansowane, a potem do tego dopasować postaci. W związku z czym one nie mogą być tym, kim one są w naszych wyobraźniach, czy tymi postaciami, z którymi jesteśmy zaznajomieni, czy to z komiksów, czy z filmów. I to nie znaczy, że jakby że one są gorszymi postaciami, szczególnie, że jakby to, co sam mówię, że jakby w Midnight Suns one napisani są świetnie. Kiedy rozmawiają, to jakby czujesz, że masz do czynienia z tą konkretną postacią, a nie z inną.
Znaczy, wtrącę cię, to jest to, co mówiłeś, kiedy mówiłeś o samej eksploracji i opactwa, że jakby Midnight Suns to jest gra taktyczna, do której jest dołożona gra w eksplorowanie tego wielkiego, zielonego terenu, do której jest dołożona bardzo prosta, ale gra socjalna w relacje z innymi postaciami. Jakby gra socjalna w relacje z innymi postaciami, tam czuję, że tak, to są ci superbohaterowie. Jakby ta gra jest superbohaterska. Eksplorowanie opactwa, okej, okay, niech ci będzie. Natomiast ta karciana część, tam nie czuję tego superbohaterstwa. Mhm.
To jest mniej więcej to, do czego dążyłem. Mamy coś jeszcze, jakieś wnioski na koniec, czy coś?
Znaczy, nie tyle wnioski, bo w pewnym momencie doprecyzowałem temat odcinka, że tu chodzi o to, jak te gry adaptują postaci, które znamy z komiksów i tak dalej, i czy je wtedy czujemy, że to ta postać, czy nie. Ale przecież są gry superbohaterskie, które wcale nie są adaptacjami. Nie ma ich bardzo wielu. Jak to się nazywa? Infamous? Było. Infamous. I ukazało się niemal równocześnie z drugą inną grą z Open Worldem o zasadzie... Właśnie. Ten prototyp to był zasadniczo o Venomie, nie? Miałeś macki i tak dalej.
Coś w tym stylu, tak. Tak, tak, tak.
Wiesz co? Ja grałem w jedną z nich, nie pamiętam w którą.
Podejrzewam, że w jedynkę mimo wszystko dwójka
nie,
była...
Nie. Choć nie pamiętam, to... czy grałem w Prototype czy Infamous, ale chyba
raczej
Prototype.
Raczej grałeś Prototype, bo Infamous był tylko na PlayStation.
Okej, okay, dobra.
To był Sony Exclusive. Ja grałem trochę w Infamousa jeszcze na PS3 i... No tak, no to było... To była taka gra o superbohaterze, gdzie po prostu te moce, które nam się akurat... To jest właśnie ten problem, że jakby kiedy po prostu robisz grę o tematyce superbohaterskiej, która jest zupełnie nowym tworem, to jakby myślisz właśnie o tym, jakie mechaniki będą fajne i potem dajesz je bohaterowi. Jakby tam to wszystko było tam powiązane jakoś z tym, że on kontrolował elektryczność, w związku z czym tam mógł jeździć na liniach elektrycznych czy tego typu rzeczy. I po prostu jakoś to dopasowujesz, ale to jest zupełnie inna dyscyplina niż adaptowanie istniejącego superbohatera, bo jakby musisz zacząć od tego, kim ta postać jest, co potrafi robić i jak to można teraz oddać w grze, gdzie jakby kiedy tworzysz coś nowego, jest w pewnym stopniu łatwiej, bo po prostu myślisz, co by było fajną mechaniką, a potem myślisz, jak to dodać, jak to dać tej postaci i nie musisz się jakby wpasowywać w jakiekolwiek istniejące przekonanie o tym, kim ta postać jest.
Hmm. No tak, na pewno były jeszcze jakieś inne, których, no nie wiem, City of Heroes od choćby. No nieważne, nie będę teraz przypominał sobie gier, w które nie grałem, a które nie były adaptacjami komiksów, choć miały superbohaterów. To nie wiem, to może na koniec pytanie na rozejście. Czy masz jakąś wymarzoną grę o superbohaterach, którą chciałbyś, żeby powstała, albo konkretnie, czy są jakieś superbohaterowie, których chciałbyś zobaczyć w grze, a jeśli to w jakiej grze? Mogę zacząć i dać ci czas do namysłu.
Znaczy, zacznę od tego, że jestem o tyle szczęśliwym człowiekiem, że dla mnie właśnie Spider-Man jest tą grą. Jakby Ultimate Spider-Man już jakby spełnił to marzenie oryginalnie i tak naprawdę nikt mu nie dorównał pod pewnymi względami. Znaczy, konkretnie pod względami poruszania się po mieście. Bo w Ultimate Spider-Manie to bujanie się na linach było oddane... w pewnym stopniu dużo bardziej jakby fizycznie, że miało znaczenie to, w którą stronę wypuszczasz linę, czy na lewo, czy na prawo. Możesz przyspieszać na tej linie. Ma znaczenie to, jaka jest odległość między tobą a punktem, do którego się przyczepiasz. W związku z czym jakby a mimo wszystko to wciąż było bardzo dynamiczne i to nie było tak, że musiałeś obliczać trajektorię na bieżąco. W większości wypadków ci to wychodziło, ale miałeś poczucie, że rzeczywiście bujasz się na tej linii w jakiś sposób, o którym trzeba myśleć, a nie po prostu nacisnąć guzik. Jakby Spider-Man, ten Marvel Spider-Man idzie trochę bardziej w stronę, naciśniesz guzik i coś fajnego się stanie, ale też daje ci to takie poczucie, że rzeczywiście przemieszczasz się po tym mieście w jakiś taki przemyślany sposób.
Czyli twoje marzenie to zasadniczo, żeby ktoś jeszcze raz zrobił grę sprzed 20 lat?
Tak, żeby ściągnęli, że gdyby w Marvel Spider-Man ściągnęli trochę z Ultimate Spider-Mana, to ja byłbym w ogóle super szczęśliwy.
Jasne. No ja chciałbym grę o X-Menach. Nikogo nie zaskoczę tutaj. Konkretnie to ja bym chciał grę o X-Menach, która pod wieloma względami byłaby podobna do Midnight Suns, bo znowu ten aspekt relacji między postaciami bardzo ważny dla X-Menów, Midnight Suns robi dobrze. Coś na przecięciu Midnight Suns i Fire Emblem Three Houses byłoby dobre o młodych uczniach szkoły Xaviera. To się samo pisze. No tylko właśnie z mechaniką walk, gdzie każda postać byłaby kurczę indywidualna i unikalna i miała własną mechanikę. Wtedy byłbym najszczęśliwszy. Z drugiej strony jakaś taka gra akcji. Ja nie wiem, czy to jest możliwe do zrealizowania, ale ja bardzo lubię Nightcrawlera. Czy da się zrobić grę akcji z teleportacją taką, żeby to miało ręce i nogi i żeby jeszcze wszyscy nie wymiotowali grając w to? Naprawdę nie wiem. No bo moja pierwsza myśl była taka, no przecież są gry, gdzie się teleportujesz i one są bardzo fajne. No Dishonored przecież. A potem mam takie, tak, ale nie możesz wpakować Nightcrawlera do Dishonored. Po pierwsze, cechą Nightcrawlera jest to, że on się teleportuje bardzo, bardzo szybko między jednym a kolejnym skokiem. Cecha druga jest taka, że okej, on się czasem skrada, ale nie morduje ludzi, a jeśli będzie skradał tylko po to, żeby pozbawić ich przytomności, to będzie nudne. Więc jakby to nawet nie może być punkt wyjścia. Trzeba by do tego podejść jakoś zupełnie inaczej. Tak naprawdę, gdybym ja, człowiek, który zrobił w życiu zero gier i planuje zrobić zero gier, miał zrobić grę o Nightcrawlerze, to zastanawiam się, czy to jednak nie musi być nie tylko kamera z trzeciej osoby, ale wręcz, wiesz, coś dwuwymiarowego z boku. Bardziej myślę o jakimś Mark of the Ninja, tylko z mechaniką teleportacji. Diabli wiedzą. Może dałoby się to zrobić fajnie. Nie wiem, ale chciałbym się przekonać. Chciałbym, żeby ktoś zrobił kiedyś grę o Nightcrawlerze, w którą ja zagram i powiem, wow, nie myślałem, że to się da tak zrobić, ale to jest to.
Mhm. Znaczy, to jest problem z wieloma superbohaterami, że trudno sobie wyobrazić tę grę tak po prostu na sucho, że jakby jaki jest ten element, który chciałbym, żeby został oddany. Bo tak nie wiem, patrzę po prostu. Grę o Supermanie. Nie wiem, myśl o grze o Supermanie w żaden sposób nie ani ziębi, ani grzeje.
No, ten odcinek nie może się skończyć, póki nie wspomnimy o Supermanie 64 na Nintendo 64, którego jedyna mechanika, o której wiem, była taka, że Superman nie miał paska życia, Metropolis miało pasek życia. Co na poziomie koncepcyjnym działa, ale z tego, co wiem, o grze nie działało ani trochę.
Ktoś chyba ma zamiar teraz robić grę o Supermanie, ale nie pamiętam właśnie, że coś...
Od 10 lat były plotki, że Rocksteady miało to robić, zanim kazano im robić grę o Suicide Squadzie. Jason Schreier zapewnia w internetach, że nie ma w tym ani krzty prawdy.
Tak, słyszałem, że oni autentycznie chcieli zrobić Suicide Squad. To nie była decyzja jakby ponad ich głowami, ale diabli wiedzą, czy to prawda. Wiesz, Green Lantern... Nie wiem, na czym miałaby polegać gra w Green Lanternie. Jakby może tworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz. No ale co, no to jeśli to się będzie sprowadzało po prostu do tego, że masz po prostu zwykłe ataki z każdej innej gry, tylko że z ciekawymi animacjami jakichś tam stworzonych konstruktów.
Jeśli masz zrobić grę o Green Lanternie, to nie jest gra akcji, to jest gra, w której musisz używać pierścienia, żeby ratować ludzi w najróżniejszych sytuacjach i twoim punktem wyjścia jest World of Goo, tylko z konstruktami świetlnymi zamiast glutków.
Była taka gra na DS-a. Coś chyba z wyobraźnią w nazwie, czy coś, gdzie wpisywałeś rzeczy, które mają się pojawić.
Myślisz o Scribble Notes?
Może tak. Czy ja myślę o Scribble Notes? Być może, że myślę o Scribble Notes.
To była ta gra, gdzie w każdym poziomie mogłeś wpisać jetpack i zasadniczo przechodziłeś poziom z jetpackiem?
Tak. No to tak by można było zrobić grę o Green Lanternie. No.
Znaczy, właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że ja chciałbym dziwnych gier, ja chciałbym gry, które mnie zaskoczą, jakby na zasadzie, nie wiem, symulator stand-upu z Jokerem. Chcę, żeby powstawały absolutnie szalone gry o superbohatera.
No właśnie dokładnie do tego zmierzam, że jakby nie mam superbohatera, który jakby mam takie na zasadzie, że to jest ta gra, którą chciałbym, żeby ktoś stworzyć. Bardziej jestem ciekaw, jakby kto mógłby wpaść na fajny pomysł, żeby wykorzystać tę moc. Tylko że problem jest taki, że marne są na to szanse, bo te gry o superbohaterach to muszą być gry wysokobudżetowe i mało kto robi po prostu eksperymenty z superbohaterami.
Tak, ja bym strasznie chciał, żeby dużo więcej dużych firm podchodziło do swoich licencji, tak jak Games Workshop podchodzi do Warhammera. Mm-hmm. Każdy może zrobić grę o Warhammerze. 1/20 jest bardzo dobra. Jakby ja chciałem, żeby tak wyglądały gry gwiezdnowojenne. Po prostu.
Tak, żeby zrobić Warhammera, musisz mieć po prostu imperatora w sercu i to wszystko.
Ja myślę, że jak przechodzisz pod ich siedzibą w Leeds, czy Londynie, czy gdzie oni są, to myślę, że ktoś się wychyla z okna i rzuca w ciebie, wiesz, umową.
Słuchaj, jak w metrze warszawskim były te pojemniki na wyjściówki do metra, to po prostu tak sobie bierzesz licencję do Warhammera.
No, to właśnie chciałbym, żeby tak Marvel podchodził do swoich postaci.
Miło by było, tak, bo po prostu właśnie o to chodzi, że chciałbym zobaczyć eksperymenty, a potem jak te eksperymenty się udadzą, pewnie zróbcie z tego, rozdmuchajcie to do wielkiej gry za 200 milionów, ale w większości wypadków to, wiesz, to są na tyle specyficzne rzeczy w tych mocach, że trudno jest uzasadnić wielką grę.
Za 5 do 10 lat, jedna z tych liczb jest prawdziwa, najwcześniejsza wersja Supermana i Batmana wejdą do domeny publicznej w Ameryce. Co oznacza, że za 5 do 10 lat plus 3 miesiące będzie pierwszy horror o tych postaciach. A jak dodamy do tego jeszcze rok, to może zacznie się pojawiać coś dobrego.
Tak. Będziemy mieli powtórkę z Batman v Superman, tylko że bardziej krwawą i mroczną.
Batman i Superman kontra Steamboat Willie.
Musi być.
Parostatek William, czy jakkolwiek to się nazywało. Wilhelm, parostatek Wilhelm na pewno. Wiluś. Dobra, ja się wyprztykałem. Miałem swoje notatki, wyprztykałem się z notatek, wyprztykałem się z pomysłów. Jeśli o mnie chodzi, powiedzieliśmy wszystko, co warto było w tym temacie powiedzieć.
Tak, nie ma już nic więcej do powiedzenia na pewno.
Absolutnie.
Powiedzieliśmy ostatnie słowo w kwestii gier o superbohaterach. I na pewno ale do tematu nigdy nie wrócimy.
Tak, zdecydowanie. Ale gdybyście jednak myśleli, że nie, można dopowiedzieć coś jeszcze, no to ewentualnie przeczytamy wasze komentarze. Czy to pod tym filmem na YouTubie, czy to na naszym Discordzie, który znajdziecie pod adresem podsłuchane.pl/Discord. Ale zanim się wszyscy rozejdziecie, to Mysz pewnie chciałaby, żebyśmy wspomnieli o ankiecie, którą w tym momencie prowadzimy.
Tak, i ja to jeszcze znowu będę musiał wyciąć i włożyć na początek, ale tutaj też wspomnimy o tym, że pójdźcie pod adres podsłuchane.pl/ankieta24. I tam jest ankieta dotycząca Patronite'a Podsłuchane, który w tym momencie jest patronite'em sesji na podsłuchu, ale chcielibyśmy nagrywać więcej podcastów, w związku z czym myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby to się stało rzeczywistością, więc chcielibyśmy poznać waszą opinię. Ankieta składa się dosłownie z bodajże 4 pytań i jednym okienkiem na dodatkowe komentarze, więc to naprawdę nie zajmie wam dużo czasu, a nam może bardzo pomóc, więc zachęcamy.
Chcemy wiedzieć, czego chcecie słuchać zasadniczo.
Dokładnie. Wpadajcie tam. My się teraz żegnamy.
My się teraz żegnamy. Myślałem, że właśnie powiedziałeś naszej publice spadajcie tam.
Spadajcie jak na piwo. Zapraszamy.
Dobra, to my się pożegnamy. Cześć.
Na razie.